Dzień dobry. Moim gościem jest Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
A panie pośle, rozmawiał pan ostatnio z tatą?
Myślę, że kilkanaście dni temu.
No i jak tam sytuacja? Bo wydaje się, że tak, gaz podrożał, prąd podrożał. Nie, dziękuję, że wszyscy zdrowi. Gaz podrożał, prąd podrożał, chleb podrożeje.
Wie pan, no, panie redaktorze, ja zajmuję się zupełnie innym typem działalności niż mój ojciec, który rzeczywiście ze stryjkiem prowadzi rodzinną
piekarnię. Mamy chyba jakieś drobne kłopoty, bo ja w ogóle pana posła niestety nie słyszę.
Halo? Teraz mnie pan tak, słyszy?
Teraz chyba tak, panie pośle, bo...
No dobrze.
Ja się cieszę, że pan zajmuje się czym innym. Natomiast problem jest chyba szerszy niż tylko to, jak sobie radzą piekarnie Fogiel w Radomiu. Przedsiębiorcy narzekają, że przy takich cenach prądu, przy takich cenach gazu, oni będą musieli podnosić ceny swoich towarów w nieskończoność.
O, i widzi pan, no i to prawda, że problem jest szerszy i chętnie o nim porozmawiam zamiast o mojej sytuacji rodzinnej, ale już poważnie. No, nie da się ukryć, no i problem z cenami, zwłaszcza energii, jest. Drożeje gaz, dlaczego drożeje? Większy popyt, Rosja przykręca kurek. Drożeje energia elektryczna, dlaczego drożeje? Opłaty emisyjne poszły w górę o...
Panie pośle, my to wszystko wiemy. Ja pytam pana tylko, co pan odpowiada ludziom, którzy mówią panu to, co ja panu powiedziałem przed chwilą. A czy no, wie pan, pański tata jest jak tysiące innych przedsiębiorców. Nie chodziło mi o niego oczywiście osobiście. Cieszę się, że wszyscy zdrowi. Pozdrawiamy serdecznie pańskiego ojca, stryje, mamę, wszystkich. Dobrze? Miejmy to za sobą. Natomiast pytanie pozostaje. Co wy chcecie powiedzieć ludziom? Że to Putin, że Rusty, że Tusk, tak? My już wiemy, że to wina Tuska i Putina, no.
Chcemy powiedzieć prawdę. Elementem tej prawdy musi być jasne stwierdzenie, jakie są przyczyny. To jest część pierwsza, to już mamy za sobą. Część druga jest taka, że rzeczywiście rząd ma ograniczone narzędzia. Nie jest też prawdą, że nie ma zupełnie takiego guzika.
Panie pośle, być może
dlatego właśnie w ramach tych narzędzi przyjęliśmy tarcze antyinflacyjne.
I to jest wszystko dobrze, okay.
Tak, żeby.
To panie pośle, jak pan o tym rozmawia z ludźmi, na przykład takimi jak pański ojciec, to rozumiem, że to i ta odpowiedź ich satysfakcjonuje, tak?
Wie pan, panie redaktorze, no satysfakcjonowałoby wszystkich, gdyby można było magicznie pstryknięciem palców przywrócić.
My już to słyszeliśmy od Donalda Tuska, że on też by najchętniej naciskał na przycisk taki.
Nie, panie redaktorze, no właśnie przed chwilą mówiłem, że nie twierdzimy, że nie ma przycisku. Obniżamy akcyzę, obniżamy podatek handlowy.
Panie pośle, ale pan to już mówi drugi raz. Ja zadałem inne pytanie. Czy to...
No, ale
czy
no, tak od... to no, nie, no przepraszam. No pan pyta, co robicie, bo mówicie, że guzik.
Nie, panie
jak
pośle,
mówię, co robimy, to pan mówi, że pan to mówi dziesiąty raz. No mówię dziesiąty raz, tak pan mnie pyta, co robimy.
Proszę się nie denerwować. Ja zadałem tylko inne.
Nie denerwuję się.
Jakby pan na przykład... w wolnych chwilach posłuchał pytań, to pan wiedział, że pytałem ostatnio o to, czy ta odpowiedź satysfakcjonuje ludzi, którzy pana o to pytają. Czy ich to satysfakcjonuje? Jeśli tak, to proszę po prostu powiedzieć tak, oni są zadowoleni z naszych wysiłków.
Ale czy pan myśli, że jestem oderwany od rzeczywistości? No właśnie zacząłem panu na to odpowiadać. Oczywiście satysfakcjonowałoby wszystkich powrót do cen sprzed tego kryzysu. No dobrze wiemy, że to się magicznie nie zdarzy. Możemy jako rządzący robić to, co jest w naszej mocy. To znaczy właśnie obniżać podatki, o 25% obniżyć taryfy gazowe przedsiębiorcom. Wiadomo, że to nie jest stuprocentowe rozwiązanie problemu.
Dobrze.
Wiadomo, że problem zniknie dopiero jak się unormuje globalna sytuacja energetyczna, ale przynajmniej ten rząd robi wszystko, co jest możliwe, żeby tę sytuację poprawić.
Panie pośle, kiedy będziecie głosowali w Sejmie nad wnioskiem opozycji, wnioskiem Pawła Kukiza o powołanie komisji śledczej? Do spraw podsłuchów oczywiście dodajmy, bo być może ktoś nie wie, co tym razem ma być śledzone.
Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten projekt uchwały
został
No nie, no przede wszystkim zależy od uchwałodawców, od wnioskodawców. No najpierw muszą złożyć ten projekt i wtedy prezydium Sejmu będzie decydować, kiedy to będzie głosowane. Na razie chyba, z tego co śledzę, trwa cały czas zbieranie podpisów.
No dobrze, żądaliście komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej w 2014 roku. Teraz nie chcecie komisji śledczej. Rozumiem, że to jest tak, jak tłumaczył mi tutaj w studiu Joachim Brudziński, mądrość etapu.
Nie, i nie sądzę, żeby dokładnie tak...
Dokładnie tak powiedział Joachim Brudziński tłumaczył. W piątek. Dokładnie tak właśnie. Mądrością etapu to tłumaczył. Użył takiego sformułowania.
No okej. Okay. Ja bym jednak podszedł do sprawy nieco inaczej.
Znaczy, bo Joachim Brudziński był szczery, a pan musi teraz odkluczyć, tak?
Nie, panie redaktorze, obaj jesteśmy szczerzy. Ja bym wskazał na różnicę w tych dwóch sytuacjach. To znaczy, tam mieliśmy do czynienia z no ewidentnie jakimś problemem, bo zostali nagrani rządzący politycy, zostali nagrani przez kelnerów w restauracji i na tych taśmach, które zostały upublicznione, mieliśmy informacje.
A tu są oskarżenia płynące zresztą z niezależnych ośrodków w Ameryce, że polskie władze śledziły nielegalnie, śledziły posłów parlamentarzystów, w tym chodziło o senatora, parlamentarzystów opozycji i prokuratorów, którzy są tymże władzom nieprzychylni.
No i tu dochodzimy do tej różnicy. No te oskarżenia są oczywiście wyssane z palca, bo wszystkie
ale
działania
nie chcecie tego sprawdzić,
są
prawda?
Zawsze pod kontrolą sądu i zgodnie z przepisami. Panie dyrektorze, tu mamy... Jaka jest idea działania Komisji Śledczej?
Panie pośle, dobrze, to może pan nam odpowie, zanim wykład na temat Komisji Śledczej, może pan nam powie...
Jedno zdanie, bo w tej chwili... dosłownie jedno zdanie. Komisja Śledcza ma wkroczyć tam, gdzie nie działają instytucje państwa, gdzie jest coś nie w porządku. Tutaj mamy odwrócenie sytuacji. To znaczy opozycja próbuje doprowadzić do powołania komisji śledczej, żeby przekonać Polaków, że rzekomo jest coś nie w porządku. I stąd nasze wątpliwości.
Czyli to jest to jedno zdanie. Panie pośle, jest 230 do 230. Mówię o rozkładzie sił w Sejmie. 230 posłów PiS-u plus dwóch tak zwanych niezależnych, czyli Łukasz Mejza i pan poseł Eichler. Rozumiem, że chcecie kogoś wyłuskać, żeby mieć pewność. Podobno już Stanisław Żuk od Kukiza chce głosować tak jak wy, czyli przeciwko powołaniu komisji śledczej. Kogo jeszcze wyłuskacie?
Ja nie wiem, jak chce głosować pan poseł Żuk. No każdy, kto chce
głosować... Mówił o tym, więc chyba wiemy, że...
No to się cieszę. Ja akurat tej wypowiedzi nie słyszałem. Mam nadzieję, że będzie więcej takich posłów, którzy widzą jednak, że nie ma sensu się...
Panie pośle, czy nie boicie się, że liderzy taką... PiS też byli podsłuchiwani? Mówi się, że pierwszym, który był podsłuchiwany Pegasusem był pan Misiewicz, no ale skoro i on, to pewnie i Antoni Macierewicz.
Wie pan, no... Cały czas poruszamy się w ogóle w zakresie tej aktywności państwa, która siłą rzeczy jest owiana tajemnicą. Ja też
ale wy nie chcecie tego sprawdzać, więc pytam, czy się nie obawia pan, że również posłowie PiS byli podsłuchiwani?
Nie obawiam się tego, że cokolwiek miałoby się dziać w sferze kontroli operacyjnej ze strony służb specjalnych czy instytucji odpowiedzialnych za walkę z przestępczością w sposób pozaprawny.
Zawsze Radio RMF24, interia.pl. Tam będę pytał, tam czyli w internecie, będę pytał o Mariana Banasia, o jego immunitet, o ustawę ustawę Hoca tak zwaną, dzięki której pracodawca będzie sprawdzał nasze paszporty covidowe i czy prezydent staje po stronie antyszczepionkowców. Te wszystkie pytania w internecie. Panie pośle, to może zacznijmy, może dokończmy tę sprawę tej komisji, bo wie pan, już się pojawiają konkretne pomysły, na przykład, że szefem komisji śledczej mógłby być Paweł Kukiz. To jest dobry pomysł?
Ale zaczęliśmy od tego, kiedy będziemy głosować. Projektu jeszcze nie ma w Sejmie. Będziemy już zakładać, że komisja powstanie, że ktoś będzie szefem. Znaczy oczywiście, no można sobie różne spekulacje snuć.
Pan się tak zachowuje, jakby w ogóle tego tematu nie było. Rozumiem. O czym porozmawiamy? O wakacjach?
Jeszcze trochę daleko do wakacji. No myślę, że nie ma co przedwcześnie tematu poruszać. Nie, panie redaktorze, to... Nie jest to kwestia tego, że nie ma tematu, tylko ja, no możemy się tu różnić, stoję na stanowisku takim, jakie panu przed chwilą przedstawiłem. To znaczy uważam, że jest to próba zrobienia burzy w szklance wody, bo opozycja próbuje oskarżać rządzących.
To jest wilcze prawo opozycji. Jak byliście opozycją, robiliście to samo. Nikt inny jak tylko jak Joachim Brudziński to przyznał, że to jest mądrość etapu.
No mądrość etapu pewnie ze strony opozycji. No
nie, mówię o mądrości etapu ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Pan wybaczy.
Ale jest to ich wilcze prawo, ale to nie znaczy, że my się mamy temu prawu poddawać.
Robiliście to samo. Znaczy, no ale panie pośle, no może czasami trzeba by się troszkę ugryźć w język, niż po prostu brnąć w taką widowiskową hipokryzję. W 2014 chcieliśmy komisji śledczej, teraz już nie chcemy, bo wtedy
ale
można było
pogrilować platformę. Inicjatywą, nie, przepraszam, tam mieliśmy do czynienia z prywatną inicjatywą grupy kelnerów.
A tutaj mamy
Tu mamy do czynienia z zupełnie standardową w większości krajów demokratycznych aktywnością służb specjalnych.
Ciekawy jestem, panie pośle, czy nie będzie pan musiał połykać własnego języka, jak się okaże, że to było całkiem niestandardowe i Jarosław Kaczyński wyjdzie na mównicę i powie: bardzo przepraszam, rzeczywiście doszło do nadużyć. I co wtedy będzie mówił Radosław Fogiel?
Panie dyrektorze, jeżeli by ktoś coś takiego stwierdził z całą mocą, to ja oczywiście mogę zweryfikować swój pogląd, ale dzisiaj, według wszelkiej wiedzy, którą posiadam, nic takiego nie miało miejsca.
Jutro, panie pośle, głosowanie w komisji sejmowej nad immunitetem Mariana Banasia. Marian Banaś od sierpnia, prokuratura w Białymstoku czeka na uchylenie mu immunitetu, żeby móc postawić mu kryminalne zarzuty. Czy Prawo i Sprawiedliwość sprawdziło to? Czy będziecie już mieli większość w tej sprawie? Czy uchylicie mu immunitet?
No to zależy od postawy, no nie tylko posłów Prawa i Sprawiedliwości, no ale pamiętając, co się działo, kiedy te zarzuty wobec Mariana Banasia wypłynęły, jeszcze zanim postanowił się włączyć w polityczną grę po stronie opozycji, no to wydaje się, że powinna być miażdżąca większość w Sejmie.
Tak, wydaje się, że posłowie PiS-u powinni być przeciwko uchyleniu immunitetu, bo to posłowie PiS-u mówili, że to jest arcyszlachetny, pancerny Marian, człowiek, który się kulom i korupcji i bandytom nie kłania. No Boże, dobrze, ten człowiek powinien być za życia ogłoszony co najmniej błogosławionym, gdyby wierzyć posłom Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę.
Wie pan, tylko
pielgrzymki do NIK-u powinny być.
W życiu tak jest, że kiedy pojawiają się nowe informacje, to można swoje stanowisko, a nawet należy do nich odpowiednio dostosować. No jeżeli wie pan, jeżeli ktoś wydawał się być w porządku, a
ale wtedy was przestrzegano, panie pośle, ale wtedy was przestrzegano. Wy jesteście jak dziecko, które ma pretensje, które ma pretensje, że włożyło łapkę do gorącej wody. No, mama z tatą mówi: nie wkładaj łapki do garnka, jak się woda gotuje. Nie,
ale nikt nie ma pretensji. To pan ma pretensje o to, że w wyniku informacji przekazanych przez prokuraturę posłowie PiS mieliby zmienić zdanie.
Ja mam pretensje.
No tak, no, ja uważam,
po prostu, panie pośle,
że właściwą osobą.
Ale wtedy już to wiedziano. Wtedy to wiedziano, kiedy głosowaliście, tylko wyście byli głusi.
Wtedy nie.
Ale tak, tylko byliście głusi i ślepi.
Możemy się tutaj.
No ma pan rację. Fakty są po mojej stronie, a pan ma po swojej stronie większość sejmową.
Panie redaktorze, no jednak czym innym jest pokrzykiwanie opozycji na sali sejmowej, czym innym wyniki śledztwa prokuratury. Jeżeli będziemy się kierować pokrzykiwaniami na sali sejmowej, no to nie znajdziemy się w dobrym miejscu.
Panie pośle, następny taki przykład to Polski Ład. Przecież wszyscy wam mówili, to nie posłowie opozycji, ale również eksperci, również ludzie z biznesu mówili wam, że robienie tego w takim tempie spowoduje, że będzie jeden wielki chaos. Nie, żaden chaos, wszystko mamy przygotowane. W końcu od marca nad tym pracujemy, odpowiadali posłowie PiS-u w listopadzie. No i co się dzieje teraz? Teraz musicie 7. wiceministra finansów tworzyć, bo 6 nie jest w stanie ogarnąć Polskiego Ładu. Ilu jeszcze rzucicie wiceministrów, żeby ogarnęli ten bałagan, który sami żeście sprokurowali?
No, oczywiście to dobrze brzmi, bałagan, apokalipsa, chaos.
A odpowie pan na pytanie, zamiast recenzować je?
Odpowiem, panie redaktorze. Jesteśmy w trakcie wprowadzania reformy jednej z większych w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o podatki. I to, że jakieś potknięcia się zdarzyły, nie jakieś jest niczym nadzwyczajnym.
Jakieś potknięcia. Premier, który po 20 dniach obowiązywania Polskiego Ładu mówi, no dobra, właściwie jak ktoś na tym ma stracić, to on się może rozliczać według starych zasad. Czyli te 12800.
Nie, to oczywiście
chodziło o 12800. 12800 na rękę
premier,
brutto.
Premier
nie, przepraszam, nie na rękę, brutto. 12800 brutto, jeśli zarabiasz człowiecze mniej, to wedle zapowiedzi premiera Morawieckiego, no wszyscy ją słyszeliśmy, będziesz mógł się rozliczać według starych zasad.
Tak? Premier dał gwarancję tego, że jeżeli ktoś, kto składa PIT-37 i zarabia do 12800 brutto, miałby mieć korzystniejsze rozliczenie według starych przepisów, urząd, jeżeli się o to zwróci, urząd skarbowy zwróci mu różnicę. To jest, ale to są sytuacje, będą sytuacje marginalne, bo faktycznie można było, bo trudno było przewidzieć, tworząc przepisy, kilka bardzo specyficznych przypadków, gdzie jest taki zbieg.
Panie pośle, o jakich kilku bardzo specyficznych sytuacjach
tak dalej,
mówimy?
Tak
mówimy o sytuacjach takich, że ludzie nie tylko w małych miastach, że ludzie nie wiedzą, jak się będą rozliczali. Nie mówię o tym, nie mówię, że nie wiedzą tego normalni, zwykli zjadacze chleba, ale nie wiedzą tego ludzie w urzędach skarbowych, nie wiedzą tego ludzie w ZUS-ie. Pan być może nie musi tego sprawdzać, bo pana to nie interesuje, ale gwarantuję panu, że dzwonią do nas ludzie, którzy idą do ZUS-u, idą do Urzędu Skarbowego po odpowiedź na pytanie, jak się mają rozliczać i słyszą, nie wiem.
To tak. Pierwsza rzecz to gorąca prośba, żeby ci wszyscy, którzy dzwonią, żeby przekazywać informacje, żeby dzwonili na infolinię Ministerstwa
Finansów.
A jaką
infolinię? Słyszał pan o tym, że się na infolinię na przykład nie można dodzwonić?
W pierwszym dniu jej funkcjonowania. No panie redaktorze, no jednak trzymajmy jakąś trzymajmy.
Nie, no panie pośle, pan jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, naprawdę. To jednak jest prawda. Proszę mi wierzyć.
Panie redaktorze, no pan używa wielkich kwantyfikatorów, żeby stworzyć wrażenie, że mamy do czynienia
nie, to
z
nie ja. To premier Morawiecki mówi, że rzeczywiście były problemy. To premier Morawiecki przesuwa wiceministra, tworząc siódmego wiceministra finansów, bo sześciu nie jest w stanie ogarnąć Polskiego Ładu. To nie ja, to wasz premier, to pański premier.
Panie redaktorze, właśnie na tym polega odpowiedzialność za rządzenie i za podejmowanie decyzji. Jeżeli widzi się, że występują jakieś problemy...
Na tym polega bałagan, panie pośle.
Trudno, żeby nie występowały przy tak dużej reformie, to się je rozwiązuje. Nie chowa się głowy w piasek, tylko się te problemy rozwiązuje.
Panie pośle, to dobrze. To może pan odpowiedzieć nam na pytanie w takim razie, bo ja nie wchodzę w konkrety, bo ja rozumiem, że pan się konkretami nie zajmuje, pan się zajmuje propagandą. To może pan mi odpowiedzieć na pytanie... Dlaczego sześciu wiceministrów finansów nie jest sobie w stanie poradzić z wprowadzeniem Polskiego Ładu i trzeba ściągać pana Artura Sobonia z Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Finansów?
Wie pan, zakładam, bo nie pracuję w Ministerstwie Finansów, zakładam, że owi wiceministrowie mają jakieś swoje zakresy obowiązków.
I żaden akurat nie miał Polskiego Ładu? Żaden nie miał Polskiego Ładu w papierach?
Minister Soboń ma być wsparciem na etapie wdrażania tej reformy.
Czyli sześciu plus minister nie są w stanie tego ogarnąć, tak? Potrzebny im jest jeszcze jeden.
Powtarzam, no mają swoje obowiązki, których również nie mogą rzucić w kąt i zająć się wyłącznie wdrażaniem reformy. Nie widzę nic złego w tym, że jeżeli widzimy gdzieś jakiś problem czy
panie pośle, a pamięta pan, jak żeście...
reformy, to rzucamy kogoś, żeby wspomógł.
Ja nie wierzę w to, co słyszę, bo ja przypominam panu, jak jeszcze niedawno odwoływaliście wiceministrów, bo mówiliście, że mamy za dużo wiceministrów. Mamy ich za dużo, więc teraz będzie kolejny
wiceminister. Ale minister Soboń już był wiceministrem.
Tak, w Ministerstwie Rozwoju. Teraz zapewne będzie trzeba powołać do Ministerstwa Rozwoju tego, który się zajmował sprawami ministra Sobonia, prawda?
Zobaczymy, jak zorganizuje sobie to minister rozwoju. Być może nie będzie takiej potrzeby. Trudno
Czyli
mi tutaj
jak to tam będzie można obowiązki rozdzielić między innych, a tutaj sześciu plus minister, czyli siedmiu nie jest w stanie ogarnąć Polskiego Ładu, trzeba posiłki ściągać?
No to jest z lubością pan tych sześciu powtarza.
Tak, wie pan co, wie pan co, dlatego że mam poczucie...
zajmuje się dość dużym zakresem.
Ale dużo mniejszym niż kiedyś, tak? Panie pośle.
Ale dobrze, dobrze, ale no cóż, no fakty są takie. Tak, minister Soboń idzie do Ministerstwa Finansów, żeby wspomóc wdrażanie reformy. My uważamy, że jest to dobre, bo należy szybko ewentualne problemy rozwiązać. Panu się nie podoba, że jest siódmy. No dobrze,
nie,
no
mnie się nie podoba, tylko, znaczy jeśli chodzi o to, co mnie się podoba, a co nie, to ja możemy o estetyce porozmawiać. Natomiast ja mam tylko drobne wątpliwości co do jednego. I to pytanie wyraziłem je w pierwszym pytaniu. Otóż was przestrzegano, i to nie tylko opozycja, której nic z zasady się nie podoba, was przestrzegano przed tym, że wprowadzacie Polski Ład na hura, byle szybciej, byle już. Wyście wtedy zapewniali nas, wszyscy, jak jeden mąż, że nie, że Polski Ład jest świetnie przygotowany. I dzisiaj premier Morawiecki przyznaje się, że to była porażka. To znaczy nie, że Polski Ład jest porażką, tylko że był nieprzygotowany, że jest mnóstwo błędów, no i że trzeba ściągać nadzwyczajne posiłki. Mało tego, będziecie nowe przepisy wprowadzać, bo okazało się, że według starych, że na przykład emeryci zarabiający powyżej 4900 brutto, czyli jakieś 4 z kawałkiem na rękę, już tracą na Polskim Ładzie.
Emeryci przede wszystkim zyskują przez kwotę wolną, w związku z czym znakomita większość emerytur jest nieopodatkowana. Premier nie powiedział o żadnej
porażce. Czy pan w ogóle czasami słucha wypowiedzi na przykład prezesu? Czy pan wie to tylko z przekazów z wiadomości telewizyjnych? Bo jakby pan słuchał prezes ZUS-u...
Nie oglądam wiadomości telewizyjnych.
Tak jakby pan słuchał pani prezes ZUS-u, to ja się opieram na tym, co mówi prezes ZUS-u z jednej strony i na tym, co mówią emeryci, którzy dostali niższe emerytury. No ja, pani prezes ZUS-u, pani Uścińska, mówiła, że 4900 to jest ten próg, powyżej którego 4900 brutto, podkreślam, powtarzam, 4900 brutto, nie na rękę. To jest ten próg, powyżej którego ludzie tracą na Polskim Ładzie. No to nie ja wymyśliłem, no.
A ja panu powtarzam, że po pierwsze, znakomita większość emerytów korzysta z kwoty wolnej. Po drugie, rzeczywiście
wszyscy korzystają z kwoty wolnej, a nie tylko znakomita większość. Znaczy wszyscy jakoś tam korzystają z kwoty wolnej od podatku.
Tak, ale znakomita większość w wyniku tego dostaje wyższe emerytury. A co powiedział premier? Premier nie mówił o żadnej porażce, tylko powiedział, że w sytuacjach, w których rzeczywiście dochodzi do takiej do takiego zbiegu, na przykład źródeł dochodu, że emeryt czy osoba pracująca do tych 12800 miałaby stracić, bo nie było to intencją Polskiego Ładu, żeby takie osoby traciły, ma możliwość skorzystania z korzystniejszej dla niej formy rozliczenia.
Dobrze,
tyle,
czyli...
Można, wie pan, nikt nie ukrywa, że jakieś błędy się nie zdarzyły. Tylko no
pan to ukrywał, pan mówił, że jest wszystko świetnie.
Można albo tkwić w tym błędzie, albo można go naprawiać. Dobrze, go naprawiamy, no, niezależnie od pańskich złośliwości.
Ale niezależnie od moich złośliwości, sytuacja jest taka, że no, wypełnia definicję socjalizmu według Kisiela, że to jest ustrój, który wychodzi z kryzysu, który sam sprokurował.
Powtarzam, mamy do czynienia z największą reformą od lat. No trudno, żeby się w przeciągu pierwszych dni, tygodni, miesięcy jakieś problemy
Panie
się pośle, nie pojawiły.
Ostatnie pytanie.
Tylko, że można by było nic nie robić. Można by było nic nie robić i wtedy rzeczywiście nie mieli.
Panie pośle, premier zaprasza na spotkanie opozycję. Chodzi oczywiście o koronawirusa. Bijemy kolejne rekordy zachorowań. I żeby było jasne, panie pośle, nie obwiniam was o to, że jest epidemia na świecie, tylko zadaję pytanie, czy macie, co macie do zaproponowania opozycji? To znaczy, o co chcecie ją prosić?
O tym będzie mówił premier. Myślę, że najpierw jednak do przedstawicieli opozycji, no ale oczywiście chodzi między innymi właśnie o to, żeby, tak jak na początku pandemii, byliśmy w stanie mniej lub bardziej jakąś jedność i solidarność również jako klasa polityczna wykazać, Dzisiaj mamy, jesteśmy u progu piątej fali, chociaż oczywiście są bardzo różne zdania na
Dobrze, panie pośle.
Ten temat, jak to się potoczy. No i też jest potrzebna jakaś polityczna współpraca, ale o szczegółach będzie oczywiście...
Ustawa Hoca, czyli ustawa, dzięki której pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jesteśmy zaszczepieni. Czy ona będzie głosowana, czy ona wreszcie będzie głosowana w Sejmie, bo jakoś nie chcieliście jej głosować na ostatnim posiedzeniu.
Sprostowanie, to nie jest ustawa, która daje pracodawcy możliwość sprawdzania, czy ktoś jest zaszczepiony.
Tylko?
To jest ustawa, która daje pracodawcy możliwość żądania od pracowników wyniku testu. Jeżeli pracownik chce dobrowolnie okazać certyfikat, może to zrobić, ale pracodawca takiego prawa nie dostaje. To jest
czy jesteśmy zaszczepieni lub mamy test? Dobrze, okej, wielka różnica. Dobrze, czy ta ustawa będzie głosowana?
Nie mam jeszcze harmonogramu tego posiedzenia Sejmu, ale według zapewnień ministra zdrowia takie są plany.
No, minister zdrowia w tej sprawie nie ma nic do gadania, bo ustawa jest gotowa to raz. No nie, no tak.
Tak, ale minister w tej sprawie też pewne ustalenia czynił, mówił o tym nawet
ustawa,
nawet
panie pośle.
Ja jako poseł czekam na harmonogram Sejmu. Liczę, że jak najszybciej się będziemy tym zajmować.
Panie pośle, czy nie boicie się przypadkiem, że prezydent taką ustawę zawetuje? Jego ministrowie bardzo się sceptycznie wobec niej wyrażają.
Faktycznie prezydent zwraca tutaj uwagę na pewne wątpliwości, czy no może nawet nie wątpliwości, na pewne sfery wrażliwe. No ja jednak wierzę, że jak trafi ta ustawa na jego biurko, to ją podpisze. No to jest
Panie Boże, to proste pytanie. Na koniec tej rozmowy, czy Andrzej Duda staje po stronie antyszczepionkowców?
Nic takiego w działaniach pana prezydenta nie zaobserwowałem. No, wręcz przeciwnie, zawsze podkreśla wagę szczepień, publicznie informuje o tym, że zaszczepił się pierwszy, drugi, trzeci raz. No, mam wrażenie, że to byłoby oskarżenie bardzo niesprawiedliwe.
Ja nie oskarżam, ja tylko pytam, czy staje po tej stronie, dlatego że jeżeli jego ministrowie przeciwko tej ustawie występują, a to jest dość łagodna ustawa, na przykład ta ustawa nie zakłada obowiązkowych szczepień.
To prawda. I tak jak mówię, wątpię, żeby miało nie dojść do podpisania tej ustawy, jak sądzę. Ustawy, która jest rzeczywiście bardzo potrzebna. Ale no, prezydent jako strażnik konstytucji rozumiem, że bardzo drobiazgowo będzie do tego podchodził.
Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu, kłaniam się, nisko. Miłego do widzenia. Dnia.